to jest tranzystor. Jest rok, umówmy się, 1970. Kończy się era urządzeń lampowych. Pytanie brzmi, 53 lata później, ile tranzystorów, mówię oczywiście o pojemności, nie o wielkości, mieści się w układzie scalonym, który nazywa się Wafer Scale Engine 2? To jest pytanie do Państwa. Nie każdy sobie pomyśli, ile? 1000, milion, miliard. Dwa tysiące 600 miliardów tranzystorów. Witam serdecznie, Krzysztof Sarnycki, Quest Change Managers. Proszę Państwa, za około 10 lat przewidziane jest, że ilość bitów informacji dojdzie do takiej wysokości, że będzie równa ilości atomów na kuli ziemskiej. W związku z tym, co jest przewidywane, oczywiście tutaj warianty są bardzo różne, ale sam fakt, że coś takiego się pojawia, być może będziemy obserwatorami czegoś, co się nazywa piątą przestrzenią. Kolejny stan skupienia materii. Będzie to informacja. Połowę tego, co na Ziemi jest, masy Ziemi, będzie dedykowane informacji. Pytanie brzmi, co w związku z tym? Przepływ informacji możliwy, tak, bo pojemność jest ogromna. Ilość informacji ogromna. Pytanie brzmi, czy to kontrolujemy w jakikolwiek sposób? Odpowiedź brzmi nie. Stąd pojawiła się ekonomia chaosu. My w chaosie żyjemy od zarania dziejów, ale zauważamy gołym okiem, szczególnie my w Europie, uczeni przez 800 lat tak zwanej liniowości, uczeni tego, że jesteśmy w stanie kontrolować swoją rzeczywistość. Cały czas gonimy przed czymś albo przed czymś uciekamy, nie zdajemy sobie z tego sprawy. Świat troszkę inaczej myśli. I my zauważamy nagle, że to środowisko, które widzimy tutaj, to jest coś, co jest naszą codziennością. Czy my się w tym czujemy komfortowo? Czy jesteśmy na to przygotowani? Odpowiedź brzmi, mózg ludzki nie zmienił się od roku 70. My jesteśmy dalej tacy sami. Naprawdę? To sprawdźmy to. No, zróbmy sobie ćwiczenie. Tyle osób na sali, które niosą na siebie ciężar prowadzenia bardzo odpowiedzialnej działalności. Sprawdźmy to. To jest słynna macierz czasu albo macierz Eisenhowera. I proszę Państwa, pilne, ważne, nie pilne, nieważne i tak dalej. Wyobraźmy sobie teraz, że w ćwiartce tej, której mówimy, że gasimy pożary, jest tyle tych pożarów, że nie jesteśmy w stanie ich zgasić w ciągu 24 godzin. Nie ma takiej możliwości fizycznej. Ale jeszcze niektóre czekają, jak Państwo widzicie, powyżej te kreseczki, to są te punkciki. I pytanie teraz brzmi, jeżeli chcesz uporządkować tę swoją rzeczywistość, to jak to zrobisz? Jaka powinna być strategia albo taktyka, żeby opanować sytuację, kiedy non-stop tylko gonisz w piętkę? No proszę bardzo, kilka sekund. Jeżeli przyszło ci do głowy to, że trzeba spriorytetyzować te tematy, które tutaj są, ja nie będę pytał, zazwyczaj pytam o to i proszę podnieść rękę, kto tak pomyślał. Ale statystycznie wiem, że tak pomyślało 90 kilka procent osób na sali. Statystycznie, nikogo nie chcę urazić. Proszę Państwa, to jest najgorsza droga, jaką możecie wybrać. To jest powód do klęski. I jeżeli ciebie to w tym momencie zaskoczyło, to znaczy, dobrze, że się spotykamy, bo mowa tutaj jest o zmianie sposobu myślenia, ponieważ świat się zmienia nie tylko dlatego, że się w ogóle zawsze zmienia. Jesteśmy w tak zwanej trzeciej katarakcie. Proszę Państwa, odpowiedzią jest tak zwane shifting to the second quadrant, czyli przeniesienie się do drugiej ćwiartki. Nie skupiaj się na tych pożarach, bo czym bardziej będzie się gasił, tym ich będzie więcej. Trzeba wykroić czas i powiedzieć, niech się spali część tego, co i tak się pali w dużej mierze i poświęcić ten czas na rzeczy te, które będą decydować o tym, że te małe punkciki nie będą się pojawiać, a tego nie uczyliśmy się w szkole. Po prostu nie uczyliśmy się tego w szkole. Bo kto z Państwa na sali wie, co to jest potrójne prawo Pareto? Prawo Pareto oczywiście znam. 80-20. 80% czasu depczemy jedynie 20% powierzchni naszego mieszkania. Proszę Państwa, ale jest potrójne prawo Pareto, które tutaj widzicie, które mówi, że jest taki 1%, który decyduje o tym, że osiągamy 50% efektów. Jeżeli to wiemy, a mamy doświadczenie życiowe i mamy oprócz tego coś, czego nam, Europejczykom, brakuje najbardziej ze wszystkich obszarów na świecie, czyli pokory, chęć uczenia się. Nie mówię tutaj o Polsce, bo to raczej dotyczy Europy Zachodniej, ale jeżeli my zdamy sobie z tego sprawę, to znajdziemy. Czym większy chaos, tym większa koncentracja. A my jak? Czym większy chaos, tym bardziej chcemy ogarnąć. Nie mam teraz czasu, pozwól mi się tym zajmę, jak uporządkuję, to przyjdę. Nie, tak to nie działa. Ale tak to działa w naszym umyśle, ponieważ my mamy myślenie liniowe, tak nas przez 800 lat uczono. Pytanie numer 3. Popatrzcie się. Wiele osób pyta mi się, jak motywować podopiecznych pracowników. Pytanie brzmi, co to ma wspólnego z tą konferencją? Ogromna kwestia. Bo my chcemy być skuteczni, a skuteczność jest funkcją współpracy z ludźmi. I pytają mi się, Krzysztof, jak zmotywować ludzi? Ja nie znam odpowiedzi jednoznacznej, bo akurat efekt końcowy zależy od wielu wektorów. Ale to pytanie i to myślenie jest pułapką myślenia linearnego, liniowego. Ponieważ jeżeli wprowadzimy myślenie nieliniowe, nielinearne, co się okazuje, zaczynamy myśleć inaczej. Tak samo jak kiedyś było pytanie, co jest jeszcze trzecim obszarem do agresji i uległości. No asertywność. Ale my do dzisiaj często mówimy, że asertywność to jest mówienie nie. To jest oczywiście bzdurą, bo to jest umiejętne mówienie nie. Ale można odpowiedzieć na to pytanie, używając myślenia nielinearnego. Fundamentem motywacji nie jest skupianie się na motywacji, ale eliminacja demotywatorów. Potrójne prawo Pareto. 1%, które generuje 50%. Jeżeli skupisz się na demotywatorach, no to w związku z tym patrzymy na ten 1%, co to jest. No i przyjrzymy się. Jeżeli zadajemy sobie pytanie, co demotywuje, to popatrzmy się na naszą salę. Na sali mamy swimmersów i floatersów. Oczywiście większość osób to są jednak swimmersi, ze względu na profil towarzystwa, które tutaj zawitało na tą salę i kongres ma przyjemność Państwa gościć. Swimmersi to są ci, którzy chcą płynąć. Ci, którzy chcą machać rękoma i oni chcą mieć ten kierunek. Jeżeli im odbierzesz możliwość decydowania o ich kierunku, o sile machania ramion i tak dalej, to oni są zdemotywowani. Przestań mówić wtedy o motywacji. Ale jeżeli im pozwolisz płynąć w odpowiedni sposób, o tak, to wtedy masz ogromne szanse. I wtedy dodajesz odpowiedź na pytanie, a co ich jeszcze zmotywuje? A co się dzieje z floatersami? To float, to znaczy unosić się na powierzchni. To są ludzie, którzy nie chcą płynąć, ale oni są kluczowi dla firmy tak samo jak swimmersi, czy dla organizacji, czy dla społeczności. To oni dbają o wiele obszarów, o których swimmersi nie zadbają. No dobrze, a na czym im zależy? Dokładnie na tym samym. Otóż jeżeli oni mają biurko, którym zarządzają, a ty powiesz, dobra, to Kaziu albo Marta, ty zarządzasz tutaj i ty odchodzisz, ona zaczyna sobie układać, on zaczyna układać, a ty wracasz, mówisz, ty, ale dlaczego to tak postawiłeś? Odebrałeś człowiekowi to, co jest dla niego najważniejsze. Decydowanie. Chcesz kogoś motywować? Zadbaj o to, żeby nie odbierać decyzyjności. Ale w dzisiejszym świecie to wyzwanie związane ze zmianą pokoleń. I paroma innymi tematami, o których warto wiedzieć. Kluczem jest nieodbieranie lub nieblokowanie decyzyjności. To jest właśnie nielinearność. No i tu się pojawia hasło, które proponuję, aby sobie naprawdę zapamiętać. Chaos a bałagan. Jeżeli myślisz linearnie w środowisku chaosu, to kreujesz bałagan. Chaos to nie jest bałagan. Wnioski? Puenta. Zawsze powinna być puenta. Puenta, która jest przekładana na rzeczywistość. Pierwszy, nie stójmy w kolejce do sklepu, do którego nikt nigdy niczego nie dowiezie. I przyjrzyjmy się teraz następującej kwestii. My, Europejczycy, mamy ogromny problem. 38% osób w tym roku już ocenione jest, ma kłopoty natury psychologicznej. W zeszłym roku, 2022, w Europie, całej Europie, 25% osób miało jakąś fazę depresji. Dlaczego? Ponieważ czekamy na to, aż w końcu skończy się wojna w Ukrainie, aż się skończy pandemia, aż się uspokoi. Proszę Państwa, przepływ informacji, bity informacji, pojemność, niekontrolowanie tego wszystkiego powoduje, że wojna w Ukrainie i pandemia nie są powodem czegoś. Oczywiście też są powodem, ale głównie są przyczyną. Jak nie to, to będzie coś innego. W związku z tym, pierwsza rzecz, nie czekajmy na to, aż się uspokoi, bo to nas wprowadza w ogromną frustrację, stres. To jest pierwszy wniosek. Drugi wniosek. Pamiętajmy o tym, że przeszkody, które stawiamy, są fundamentem biologii i rozwoju, w ogóle natury. Intermediate Disturbance Theory. Teoria umiarkowanych zakłóceń, która mówi, jeżeli nie potykasz się o coś, nie poprawiasz, nie rozwijasz się. Szczury i trzymane w idealnych warunkach po 3 latach wyginęły. My musimy mieć coś, co powoduje, że jest różnorodność. I teraz, jeżeli my potraktujemy elementy chaosu jako tę część różnorodności, ona jest duża dla nas, bo nasze umysły nie są tego przygotowane, zaczynamy inaczej myśleć. Aha, czyli to, co nadchodzi, nie muszę tu traktować jako problem. Co jest odwrotnością kruchości? Kolejne pytanie, już poza te trzy pytania. No, szybciutko, myślimy sobie, myślimy. Co jest odwrotnością kruchości? O, takie hasła się pojawiły? Proszę Państwa, wszystko to w końcu strzeli. To nie jest odwrotność kruchości. Odwrotnością kruchości jest antykruchość, która mówi następującą rzecz. Jak wysyłasz paczkę na poczcie i napiszesz na niej anti-fragile, czyli antykruche, czyli dajesz wskazówkę, rzucaj tym, jak się tylko da, bo to, co jest w środku, będzie się tym lepiej rozwijać. Czyli patrzcie się, gdybyśmy potrafili zbudować statek, który płynie w wielu sztormach naraz i jak jest sztorm, wysuwa takie czerpacze energii i dzięki temu płynie lepiej, szybciej, stabilniej i tak dalej. Jak to się nazywa? No, Nassim Taleb, czarne łabędzie, antykruchość, to on jest twórcą tego hasła. Przeczytajmy sobie. I teraz antykruchość to jest umiejętność wykorzystywania energii po to, żeby iść lepiej, żeby się rozwijać, a nie żeby non-stop tylko się martwić, a nie dostać. Zadanie: strategiczna koncentracja zarządu. Pytanie brzmi, ile osób na sali o tym myśli? I ile osób na sali wie, że antykruchość składa się z pięciu elementów. Pierwszy, opcjonalność. Drugi, redundancja. Trzeci, asymetria, pozytywna asymetria. Czwarty, już żeśmy poznali, mniej znaczy więcej. Potrójne prawo Pareto. Mniej znaczy więcej. To jest właśnie to. A piąty, to nielinearność. I teraz popatrzcie Państwo na zakończenie, co jest takim jednym z fundamentów zmiany sposobu myślenia i działania. Otóż na górze jest linearna komunikacja, na dole jest nielinearna. Pytanie brzmi, która z nich jest krótsza? Odpowiedź, oczywiście ta na dole, bo krótsza do celu. I jeżeli Twoje myślenie nie idzie w tym kierunku, nie zdajesz sobie z tego sprawy, że ta zmiana realnie następuje, to przypomnij sobie, jeżeli pamiętasz, albo ktoś ci opowiadał, że na początku lat 90. ludzie powyżej 40, wielu z nich mówili, po co mi komputer? Bez komputera mogę żyć, tyle lat żyłem. Proszę Państwa, nie popełniaj błędu Europy Zachodniej. Rozwijaj się. Na szczęście żyjemy w Polsce, której dynamika, jeśli chodzi o edukację, wynikająca z naszych osobowości, z tego, że Polacy dążą do rozwoju, jest ogromna. Ja Państwu życzę tego, żebyście, jeżeli chcecie, zapamiętali sobie pobierz.questem.pl. Tam nie marketingowa informacja, tylko żywa wiedza, która będzie mogła być zastosowana w Waszych firmach, w Waszych głowach. A póki co życzę Państwu stalowych nerwów w tym, aby dopóki nasze myślenie się nie zmieści, wytrzymywać naciski teraźniejszości. Natomiast Europejski Kongres Stalowy niech się dzieje w najlepszy możliwy sposób, także dzięki Państwu. Krzysztof Sarnecki, Quest Change Managers.